zwalniam krok. Nieprzyzwoite myśli, straciłbym wzrok.
Żywiołową i pełną optymizmu piosenkę o maju zaprezentował zespół Golec Orchestra. Ja przechodzę do majówek. Co to takiego majówka? Zygmunt Gloger w swojej Encyklopedii Staropolskiej wydawanej w latach 1900-1903 tak ją przedstawiał. Majówka. W szkołach dawnych obchodzono uroczyście rekreację wiosenną, o ile pogoda sprzyjała, zwykle w dniu 1 maja. Już w Wilię nie było lekcji, bo przygotowywano się do upragnionej wycieczki. Dzwonek szkolny i muzyka uczniowska, jak tylko świtać zaczynało, zwoływała wszystkich przed gmach szkolny. Uszykowani w rzędy, pod chorągwiami niby wojsko rycerskie, z dyrektorami i nauczycielami duchownymi na czele, szli zwykle do jakiegoś dworu o milę lub dalej, gdzie gościnny szlachcic, wcześniej o tym uprzedzony, częstował wszystkich radośnie mleczywem, pierogami, piwem i piernikami domowymi. Niektórzy panowie polscy zapisywali całe folwarki, żeby młodzież szkolna miała się gdzie bawić i czym poczęstowaną być podczas majówki. Gra w piłkę, bieganie do mety, huśtawka, przebieranie się za żołnierzy sprawiały radość powszechną. Wieczorem przy śpiewach i muzyce powracano do domu. To Zygmunt Gloger, a ja z własnej przeszłości pamiętam majówki nieco inaczej spędzane. Najczęściej były to kilkugodzinne, rodzinne lub w latach licealnych towarzyskie wyprawy z rówieśnikami do lasu. A miałam wielkie szczęście, gdyż w moim mieście, a mieszkałam w Białymstoku, las zaczynał się w mieście, tuż obok Pałacu Branickich. Wyprawa nie była odległa. Dzięki temu był czas na długie, długie rozmowy z przerwami na zajadanie tego, co kto na leśne posiedzenie mógł przynieść. Teraz, jak czytam, majówka to pierwsze dni maja, kiedy w Polsce następuje po sobie kilka świąt. Święto Pracy, po nim Dzień Flagi Rzeczypospolitej i Święto Polonii i Polaków za granicą, wreszcie Święto Konstytucji 3 maja. Przy czym dwa z tych świąt to dni wolne od pracy. W zależności od tego, kiedy w tygodniu wypadną, wystarczy wziąć do tego kilka dni urlopu i ma się wolny cały tydzień. Czyni tak wiele osób. Po tym krótkim wstępie proponuję poświęcony majówce tekst prawdziwie literacki, fragment jednego z felietonów Henryka Sienkiewicza. I dodam, że pisarz urodził się 5 maja. Majówka. To dla szczęśliwych, wybranych śmiertelników sposobność odetchnięcia z wygodnych poduszek kocza czystym powietrzem wiosennym. To krótka przechadzka po wilanowskim ogrodzie, gdzie, jak głosi napis, jest zapomnienie życia. To równie wygodny powrót do domu. To rzeźwiejszy sen w nocy, uspokojenie nerwów, przedsmak wiledziatury. Sielanka, w której Bausis ma jedwabny kapelusik, a owieczki kolorowe kokardy na szyjach. Ale dla mniej zamożnych majówka to ważny i potrzebujący wielu przygotowań, a stąd kosztowny i kłopotliwy spacer. Dobre jest świeże powietrze, rozumuje niezamożny ojciec rodziny, ale dobry i grosz, którego brak na przyjemności. Dobry i obiad, zjedzony o właściwej porze. Dobra po obiedzie i czarna kawa z gazetą. Wszystkiego tego trzeba się wyrzec dla majówki. Nie bardzo uśmiecha się staremu ojcu rodziny zielona łąka, na której trzeba siedzieć po turecku podczas obiadowej pory, zimna kura wydobyta z zatłuszczonej bibuły zamiast rosołu i samowar, który nie chce się zagotować, mimo że cała rodzina wdmuchuje weń po kolei wszystek zapas świeżego powietrza, jaki od rogatek aż do miejsca posiłku zdołała zaczerpnąć po drodze. A przytem trzeba było córkom sprawić nowe sukienki, z powrotem trzeba opłacać wózki. Na samej majówce pocić się wielce, herboryzować dla dania przykładu synkowi gimnaziście i dlatego schylać się ustawicznie. A przytem jeszcze żona i córki nie pozwoliły zdjąć surduta, twierdząc, że to byłoby w złym guście. Na dobitkę nazajutrz po spacerze pokazało się, iż żywioły urwisostwa do tego stopnia rozbudziły się w synku gimnaziście, że rady sobie z nim dać nie można. Pogubiono platerowane łyżeczki i noże, potłukły się szklanki, poplamiły nowe sukienki. Słowem, skaranie boskie. Ojciec rodziny robi sobie ślub, że to ostatnia majówka w jego życiu. I dotrzymuje tego ślubu aż do przyszłej wiosny, aż do przyszłego maja. A jednak piękna jest wiosna. Owo wielkie epos zmartwychwstania, którego autorem jest sam Bóg, a piewcą cała natura. To też każdy z wiedzą lub bez wiedzy czuje potężny jej wpływ na siebie. Chłopak wiejski nie tylko dlatego wygrywa na fujarce, że wierzbina puściła pąki i da zdjąć z siebie korę, ale i dlatego, że on sam nie wie, dlaczego mu jakoś od duszy chce się pieśni i grania. Czarodziejstwo owego wpływu dochodzi do najwyższego stopnia w pogodne wieczory. Wtedy to od wsi dochodzi szczekanie psów i głosy kilku dziesiątków fujarek. W wilgotnych olchach kuka kukawica, huczy z dala młyn wodny, z pobliskich stawów wiodą senną rozmowę arystofanesowe chóry żab, słowiki stroją gardła do nocnego koncertu, a co dziwniejsza, że dla mieszkańca miast wszystkie te głosy zebrane razem stanowią wielką ciszę. Ale mieszkańcy wsi mniej jednak zwracają na owe piękności uwagi niż trochę romantyczny, a trochę rozpróżnowany warszawiak. Wieśniacy więcej baczą na pola i przyglądając się oziminom kiwają w obecną wiosnę głowami, mówiąc, że oziminy przepadną, że zimna majowe pognębiły ruń, że będzie nieurodzaj, zły rok i drożyzna. Czy te przewidywania się sprawdzą? Trudno wnioskować. Przeciw nim można by powiedzieć, że chyba od początku świata nie było jeszcze roku, z którego by rolnicy byli zadowoleni. Narzekania na złe czasy stały się od niejakiego czasu na wsi zwyczajem, który ma niezawodnie swoje słuszne przyczyny, ale który jako taki jest przez konserwatywną wieś zachowywany nawet wtedy, kiedy owe przyczyny nie istnieją.
Coś zmienić w życiu chciałabym. Za oknem nostalgiczny rym jak poradzić sobie z tym, bym była inna. Niech czeka na mnie w tłumie róż wiecznie zielony anioł stróż i niech nie dzwoni więcej już pamięć kamienna. Może kredka na policzku, szal, sukienka, kolor włosów, kolor wspomnień, kawiarenka, pióro, kusze, listy wzruszeń znów od nowa, kiedy słowa, kiedy mowa ezopowa. Może wreszcie jak w agreście coś się zdarzy, powiesz do mnie, wiesz, w tym wieku ci do twarzy, powiesz do mnie o miłości albo więcej, najgoręcej moja ręka w twojej ręce, najgoręcej. Coś zmienić w życiu chciałabym, owija mnie różowy dym, a na plakacie ona z nim szczęśliwa puenta. Niech się odnajdą ty i ja, zielony anioł, sen bez dna. Niech fortepian stary gra, co zapamiętał. Może kredka na policzku, szal, sukienka, kolor włosów, kolor wspomnień, kawiarenka, pióro, pusze, listy wzruszeń znów od nowa, kiedy słowa, kiedy mowa ezopowa. Może wreszcie jak w agreście coś się zdarzy, powiesz do mnie, wiesz, w tym wieku ci do twarzy, powiesz do mnie o miłości albo więcej, najgoręcej moja ręka w twojej ręce, najgoręcej.
Anna Szałapak śpiewała wiersz Ewy Lipskiej. Po tym lirycznym marzeniu o zmianie, żart ukazujący prozę życia, znalazłam go w cyfrowych zbiorach Biblioteki Narodowej w książce pod tytułem Pół miliona monologów, humoresek, żarcików i komedyjek. Autorka Elwira Korotyńska żyła w latach 1864-1943. Na koncercie. Każdemu śmiertelnikowi trafiają się rzeczy niezbyt przyjemne. Ale ile razy sobie wspomnę moją pierwszą bytność na koncercie wielkiego fortepianisty w naszym mieście, tyle razy śmiać mi się chce i złościć. Było to na kilka dni przed koncertem, a już moja poczciwa Kunegunda z domu Cielęcińska, a po mężu to jest niby po mnie Beczułkowiczowa, zanudzała mnie, abym kupił bilety na ten koncert wielkiego rodaka i muzyka. Bogiem a prawdą, na muzyce się nie znam. Umiem jako przykładny szynkarz nalewać porter, brandy, pilsnera i inne smakowite napoje. Ale co do muzyki, jeszcze do tego jakiejś klasycznej, czy jak tam, tyle mam pojęcia, co mój kelner o prowadzeniu dyplomacji w salonie. Moja kundzia prosiła mnie ciągle, aż w końcu kupiłem dwa bilety. W pierwszym rzędzie, abym nie siedział za plecami pierwszego lepszego łyka albo jakiego gazetnika, co to za darmochę dostanie bilet, a potem się panoszy jak jaki milioner i patrzy na człowieka z góry. Przybrawszy się hendogo w kapotę nową i czystą, aby ludziska znali, co nie jestem byle co, ale obywatel, co się zowie, kelnera zostawiłem w salonie i przykazałem mu, aby sobie łba nie zalał, ale pilnował interesu, jak się przynależy. Moja kundzia już od samego rana szykowała sobie przyodziewek porządny. Ubrała się w złoty łańcuch, w bransolety i pierścienie diamentowe, bo jak powiadała, świeci się to najlepiej w teatrze. Trzymaj się ostro w tym teatrze i słuchaj jak porządny człowiek znający sztukę, aby się ludzie z ciebie nie śmieli, upominała mnie ona. Przecie nie jestem byle kto, ale człowiek inteligentny. Byłem nawet kandydatem na urząd, to wiem jak się z ludźmi obchodzić. Zresztą, co mi tam będziesz pleść? Odrzekłem. Ano, poszliśmy na ten nieszczęśliwy koncert, z powodu którego tyle miałem od Kundzi nieprzyjemności. Gdyśmy przyjechali karą do teatru, było już pełno ludzi. Gazetniki siedziały nadęte jak indyki, ale z tyłu poza nami. Jeden taki gruby, a drugi cienki i wysoki. Rozprawiali coś o idealizmie i poezji w muzyce. Gdzie tam coś takiego jest? W muzyce to jest fortepian i klawisze, a nie jakaś poezja i idealizm, czy jakieś jeszcze inne licho. Moja Kundzia była wesoła. Kiwała głową wszystkim znajomkom, co siedziały w tyle. Tylko mi się nie kręć, powiadam do Kundzi. A co ty mi tam będziesz wiele mówił, wielorybie? To jest modne. Czekamy i czekamy, a tu nijak nie widać tego wielkiego muzyka. Za jakie pół godziny wszedł ten wielki artysta. Włosiska ci miał, jakby to na świecie nie było balwierzy. Ukłonił się pięknie wszystkim i to mi się podobało. Widać, że ma poszanowanie dla porządnych ludzi. Usiadł do fortepianu i jak ci uwali w klawisze, ażem podskoczył w fotelu. Uderzył raz, drugi i trzeci, popatrzył się ostro na ludzi i dalej bije w te klawisze, aż huczy. Kundziu, co on tak bije, ten fortepian? Zapytałem. Cicho bądź, tu nie wolno mówić, odrzekła. Na sali coraz ciszej, ale muzyk jakoś nie zaczyna grać, tylko się patrzy na salę, jakby chciał wszystkich pobić. To mi się nie podobało. Po długiej pauzie, gdy się już zupełnie uciszyło, zaczął grać jakiegoś Bacha czy też Mozarta. Czasami grał cichuśko, a czasami to tak tłukł w klawisze, że tamten fortepian niewiele musiał wartać po koncercie. Z początku słuchałem, bo mówili, że to największy muzyk na świecie. Słucham, nic tak wielkiego. Mój elektryczny fortepian tak samo może grać, więc powiadam do Kundzi. Kundziu, mnie się zdaje, że to jest humbug. Głupiś, nie przeszkadzaj, bo cię gotowi wyrzucić. Na takie słowa mojej Kundzi wolałem się już nie odzywać. Słucham i nic z tego nie rozumiem. Nareszcie skończył. Ludzie biją brawo, tłuką ręka o rękę. Nie wiedzieć dlaczego. Kundzia także, rozpromieniona, bije brawo i powiada: bijże brawo, stary niedołęgo. A dlaczego mam bić brawo? Przecież nic takiego nie było. Bydle jesteś, nie znasz sztuki. Zaczął znowu grać. Gra 5 minut, 10. Coraz ciszej i ciszej. Zebrało mi się na spanie, więc oparłem się wygodnie i zaczynam drzemać. Nagle ten muzyk zaczyna walić w klawisze. Naturalnie obudził mnie. Zakląłem w duchu. Patrzę, muzyk wświdrował swój wzrok prosto we mnie. I do tego tak brzydko, żem sobie pomyślał, ten chłop coś do mnie cierpi i gotów mnie zwymyślać wobec wszystkich ludzi. Wtuliłem się więc w fotel i siedzę cicho. Zaczął grać na nowo. I znowu coraz ciszej i ciszej. Strasznie mi się zrobiło dobrze. Usnąłem. Spałem, ale nie wiem jak długo. Śniło mi się, że mój kelner upił się jak koń i zrobił awanturę z gośćmi. Klnę na niego, co się zmieści i zabieram mu się do skóry, aż tu czuję, że mnie ktoś w bok uderza. Budzę się. Jestem na koncercie. Ty niegodziwcze, chrapiesz jak wilk, aż muzyk musiał przestać grać. Robisz mi wstyd. Wyłupiłem oczy, patrzę po ludziach. Wszyscy się śmieją i patrzą w moją stronę. Co u kaduka, pomyślałem. Czy ja rzeczywiście chrapnąłem? Na szczęście muzyk zaczął grać na nowo. Po chwili znowu śpię. Śni mi się ten łotr kelner pijany jak Bela. Przestań chrapać, bo cię wyrzucą, syknęła moja Kundzia i dała mi porządną kolkę w żebro. Co u paralusa, rzekłem, rozespany i zły. Z takim człowiekiem jak ty, nieinteligentnym, nigdzie iść nie można. Robisz mi tylko wstyd. Pękalska się śmieje, aż jej te wprawione zęby widać. Przetarłem sobie oczy i trzymałem się jak mogłem. Ile razy spojrzałem w stronę tych gazetników, robiło mi się gorąco. Ten szczupły uśmiechał się brzydko i pokazywał mnie jednemu ze znajomych. Całe szczęście, że się ten koncert skończył. A w domu? Straszno mówić. Kundzia, która mi tylko w przystępie gniewu czasem nawymyślała, teraz pobiła mnie srodze i już 3 dni do mnie się nie odzywa. Bo też jak ja mogłem chrapać na koncercie wielkiego muzyka, to mi się w głowie nie może pomieścić.
Chodź, kochanie, do mnie chodź, z bliska na mnie spójrz. Ktoś na mojej głowie siadł niczym król. Zaczął pajęczynę wić wokół moich ust. Watę w uszy wetknął mi anioł stróż.
Wszystkiego, nie bój się tego.
Powoli zbliżamy się do końca kolejnego programu Twojego Radia, który przygotowała Jolanta Pawluk, a zrealizowali Stefan i Tadeusz Żochowscy. Na zakończenie śpiewa Luna, reprezentantka Polski do Nagrody Eurowizji. A my dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy do głośników za tydzień.
Looking for a miracle, waiting for a sun to catch me. Gotta find a way back home, alone, alone, alone. Hoping for a star to fall, something I can make a wish on. Could it be that I'm the fool, but we all, we all, we all.
Zapraszamy do reklamy.